na koniec całego naszego cyklu dwie ostatnie cechy miłości. Miłość nigdy nie ustaje i miłość jest najważniejsza. One są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Wybaczcie, że dzisiaj będzie przynajmniej na początku tak mocno teologicznie, ale trzeba sobie pewne rzeczy ułożyć. Może trochę nasza wina, że na sam koniec układamy to, od czego może trzeba byłoby zacząć, ale tak to się ułożyło. Tam, gdzie jest powiedziane w 8 wersecie tego 13 rozdziału pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian, że miłość nigdy nie ustaje, to warto doczytać, co tam dalej święty Paweł mówi. Bo w pierwszym momencie można sobie pomyśleć, że to jest prawie to samo. Miłość wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Że już o tym mówiliśmy. Ale święty Paweł mówi tak. Miłość nigdy nie ustaje. Nie jest jak proroctwa, które się skończą. Albo dar języków, który zniknie. Lub jak wiedza, której zabraknie. Święty Paweł zestawia miłość z takimi najbardziej rozpoznawalnymi charyzmatami, jak charyzmat daru proroctwa, czy daru języków, albo właśnie daru poznania. Mówiąc, że wszystkie te charyzmaty zanikną, ustaną, skończą się, ale miłość jest inna. Miłość będzie trwała. Miłość nie ustaje. I w pierwszej kolejności będzie tu chodziło o zestawienie tych charyzmatów z rzeczywistością eschatologiczną, z rzeczywistością nieba, mówiąc, że Duch Święty nie będzie nas już w niebie wyposażał w charyzmaty potrzebne do posługi na rzecz Kościoła, nie będzie wyposażał nas w te charyzmaty związane z poznaniem takim nadprzyrodzonym, bo rzeczywistość nieba jest poznaniem Boga w Jego własnej istocie, poznaniem intuitywnym, pełnym, całym sobą będę chłonął to, kim jest Bóg i Go poznawał. Jak? W miłości. Dlatego też miłość będzie w niebie trwała, ale już nie będzie musiał Duch Święty obdarzać nas charyzmatami. Ale będzie tu chodziło też jeszcze o rzecz drugą. Nie tylko to odniesienie do rzeczywistości nieba, ale w ogóle zauważenie pewnej różnicy między miłością, która jest cnotą teologalną, i darami charyzmatycznymi, które są innego rodzaju darem niż cnota. To rozróżnienie jest ważne. Ważne ze względu na zobaczenie, czym się różni cnota od charyzmatu i dlaczego miłość jest właśnie ważniejsza czy najważniejsza pośród wszystkich darów, którymi pragnie nas obdarzyć Duch Święty. No i tu potrzeba trochę tej teologii. Człowiek przez chrzest otrzymuje łaskę uświęcającą, a przez sakrament pokuty i pojednania ją odzyskuje, jeżeli przez grzech ją utracił. Łaska uświęcająca to jest taki dar od Pana Boga, w którym po pierwsze dokonuje się nasze usprawiedliwienie, czyli z grzesznika staje się człowiekiem świętym, usprawiedliwionym. Po drugie, łaska uświęcająca czyni mnie miłym Bogu, inaczej mówiąc Jego dzieckiem. I po trzecie, Trójca Święta zamieszkuje wtedy w naszej duszy. Łaska uświęcająca sprawia, że moja dusza staje się mieszkaniem dla Boga, który nie tylko mieszka, ale może też we mnie i przeze mnie działać. Stan łaski uświęcającej jest właśnie stanem. Jest czymś, co będziemy nazywać takim słowem, że jest to łaska habitualna, czyli taka, która sprawia pewien stan, pewną stałość, to jest owy habitus, także faktycznie we mnie dokonuje się przemiana, uświęcenie, wyniesienie mojej ludzkiej natury na wyższy poziom, poziom życia nadprzyrodzonego, w którym Bóg może być ze mną zjednoczony, albo lepiej powiedzieć, ja mogę być zjednoczony z Bogiem, upodobniony do Niego. I jak człowiek jest w tym stanie łaski, to gdzie się to podobieństwo do Boga najbardziej będzie objawiało? W jego działaniu. W tym, że człowiek będzie działał w podobny sposób, jak to czyni Bóg. Będzie poznawał i kochał, tak jak to czyni Bóg. Będzie czynił dobro, tak jak Bóg je chce czynić. Dlatego też ten stan podobieństwa do Boga, ten stan ontologiczny przemienienia właśnie przez łaskę, będzie też wpływał na mój sposób postępowania przez cnoty. Cnoty to są te moje stałe sposoby działania, postępowania. I cnota również nosi w sobie to słowo habitualne, habitualna zdolność do czynienia dobra. I mamy te cnoty naturalne, czyli te, które są wypracowywane przez wielokrotność powtórzeń, przez takie ćwiczenie w czynieniu dobra. I mamy cnoty teologalne, czyli te, które są darem od Boga. Są wlane w moją duszę jako uzdolnienie mnie do bycia podobnym do Boga w działaniu. No i te trzy cnoty teologalne, czyli wiara, nadzieja i miłość. Mogę kochać Boga i mogę kochać drugiego człowieka ze względu na miłość, która mi jest podarowana przez samego Boga. I dlatego, że owa cnota jest taką habitualną, stałą dyspozycją, stałą zdolnością do tego działania w podobieństwie do Boga, jest czymś wyjątkowym. W tym jest ta wyjątkowość miłości. Bo charyzmaty to są łaski aktualne. Actus to jest taki akt, takie działanie. Bóg, kiedy żyje w stanie łaski uświęcającej, zaprasza mnie także do tego, żebym służył Kościołowi, żebym realizował ową cnotę miłości w bardzo konkretnych formach posługiwania moim braciom we wspólnocie Kościoła. I wyposaża mnie w narzędzia potrzebne do tego, żeby tej wspólnocie posłużyć. I te narzędzia, te konkretne pomoce, jakie otrzymuję od Pana Boga, żeby móc realizować miłość w Kościele, to są właśnie charyzmaty. I owszem, Tomasz z Akwinu powie, że jest też takie łacińskie słowo podobne do habitus, jakim jest habilitas. Ale to nie jest to samo. Habilitas to jest taka zdolność, taka skłonność do tego, żebym w czymś nabrał pewnej łatwości. I Tomasz mówi tak. Jak człowiek wielokrotnie posługuje jakimś charyzmatem, którym go obdarza Bóg, to wtedy nabierze łatwości w posługiwaniu się tym narzędziem. Nabierze owej habilitas, że już potem, kiedy Duch Święty przychodzi z jakimś charyzmatem, to ty natychmiast umiesz go rozpoznać, przyjąć i posłużyć w Kościele. Bo już wielokrotnie to zrobiłeś. Jak pierwszy raz dają ci do ręki łopatę, miotłę czy siekierę, już nie mówiąc o bardziej nowoczesnych sprzętach, komputer, oprogramowanie, to trochę nie wiesz, jak się za to zabrać. Nie dlatego, że nie masz w sobie zdolności do tego, tylko dlatego, że jeszcze się w tym nie wyćwiczyłeś. I tak samo jest z darami duchowymi. Duch Święty przychodzi z charyzmatem, a ty mówisz, że za bardzo nie wiem, jak to i co z tym zrobić. I on zaczyna cię uczyć, jak się posługiwać tym darem, którym cię obdarzył. Ale jak już jeden, drugi, dziesiąty, pięćdziesiąty raz tym darem posłużysz, to masz w sobie tę łatwość, zdolność do służenia. Ale zdolność to nie to samo, co habitus, czyli stałość dyspozycji. Dlatego, że sam z siebie charyzmatu nie możesz sobie wypracować. To, że masz zdolność posługiwania się tym narzędziem, nie oznacza, że je dostaniesz do ręki. To już zależy tylko i wyłącznie od Boga, czy zechce w tym akcie łaski udzielić ci charyzmatu, wykorzystując twoją łatwość do posługiwania się. Dlatego też święty Paweł powie, wszystkie charyzmaty ustępują, są każdorazowo dziełem łaski, pomocy ze strony Pana Boga. A miłość to jest taka cnota, którą wlał przez Ducha Świętego w naszą duszę, kiedy przyjąłeś chrzest i kiedy żyjesz w łasce uświęcającej. Jak żyjesz w łasce uświęcającej, to naprawdę jesteś wyposażony w zdolność do kochania. Jeżeli nie kochamy, to tylko dlatego, że nie współpracujemy z łaską, a nie dlatego, że jej nie otrzymaliśmy. W tym sensie miłość nie ustaje. Miłość nie ustaje, kiedy ustaną inne charyzmaty. A jak to w praktyce teraz przekuć na konkretny aspekt relacji, to niech się już Jacek męczy.
Miłość nie ustaje, bo jest cnotą, nie tyle charyzmatem, co cnotą teologalną. I to jest prawda, i to dobrze brzmi, ale jednocześnie
Chyba też trochę jest tak.
Że często mamy poczucie, że jednak może ustaje. I tu nie mówię o tym takim doświadczeniu, że komuś mija zakochanie, przychodzi zauroczenie, kończą się motyle w brzuchu i mówi, ustała mi miłość. Nie mówię o tym doświadczeniu, że komuś się kończy zakochanie. Mówię do tych wszystkich osób, które łatwo rozróżniają zakochanie od miłości. Akt decyzji, akt woli, jakim jest akt miłości, od uczucia, któremu może towarzyszyć. Mówię o takich sytuacjach, gdzie ktoś rozumie miłość jako akt decyzji, akt woli, a pomimo to ma poczucie, że ona była, a jakby ustała, czy ustaje stopniowo. Wiecie, to są te wszystkie sytuacje, na przykład w małżeństwie, kiedy po wielu latach opieki nad dziećmi, wychowywania ich, angażowania się totalnie w dzieci, dzieci wychodzą z domu, a rodzice podnoszą wzrok na siebie nawzajem, małżonkowie, i jakby mają poczucie, że trzeba teraz się zająć sobą, bo tak bardzo zajmowali się dziećmi, że chyba ich wzajemna relacja, no właśnie, ustała. To są te wszystkie sytuacje, kiedy w małżeństwie wydarzy się coś bardzo trudnego, na przykład choroba, która pokrzyżowała plany, tak mocno je pokrzyżowała, że któraś ze stron ma poczucie, że to, co było przed chorobą, to była miłość, ale teraz, kiedy widzi cały ten trud, to ona nie wie, czy jeszcze jest miłość. Może jakaś niemożność, która pojawiła się w małżeństwie, na przykład posiadanie potomstwa, które jakoś często stawia pod znakiem pytania, czy ja ją kocham, jeśli nie mogę mieć dzieci razem, czy ja go kocham. Czasem to jest jakaś rezygnacja przez jedną z osób w tym małżeństwie z pewnego systemu wartości, którą wcześniej się miało wspólnie. Lata mijają i jedna osoba ciągle chce mieć te wartości. Co więcej, nawet je pragnie rozwijać, wzrastać w nich, a druga od nich odchodzi. No i tej pierwszej jest coraz ciężej, coraz trudniej i ma poczucie, że chyba ta miłość ustaje, bo się traci jakiś fundament. W końcu to są takie sytuacje, kiedy nastąpiło jakieś bardzo konkretne zło, któremu na przykład na imię zdrada, albo jakieś bardzo duże kłamstwo, albo wyjawienie jakiegoś sekretu, tajemnicy, współmałżonka. I po takich dużych, mocnych ciosach ludzie sobie zadają pytanie, czy ja jeszcze kocham. Czy moja miłość nie ustała w wyniku tej zdrady, tego zła, które się dokonało. I myślę, że to są tak bardzo trudne i poważne momenty, że czasem chyba można powiedzieć, no, że po ludzku to mi się wydaje, że właśnie ustała. Ustała ta moja miłość. Albo właśnie stopniowo ustaje i jest jej coraz mniej. I wtedy bardzo ważne jest, żeby uchwycić się tych słów z listu świętego Pawła. Miłość nigdy nie ustaje. I przede wszystkim przypomnieć sobie, że te słowa mówi Jezus do mnie. Ten hymn o miłości, on jest biografią Jezusa. To Jezus jest cierpliwy, łaskawy, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. To Jego miłość nie ustaje. I jakby usłyszeć to na nowo i się uchwycić. Powiedzieć, Panie Jezu, w tej naszej sytuacji małżeńskiej wydaje się, że miłość ustaje. Z mojej strony lub ze strony męża, żony. Ale Ty powiedziałeś, że Twoja miłość nie ustaje, że Ty ciągle nas kochasz, a obiecałeś nam na ślubie, że jeśli będziemy trwali w sakramencie małżeństwa, to Ty nam miłość będziesz dawał. Więc skoro obiecałeś, dałeś słowo i Twoja miłość nie ustaje, to mi ją teraz daj. Słyszysz? Daj, bo obiecałeś. I to jest chyba ten bardzo ważny moment, żeby zrozumieć, że sakrament małżeństwa to jest obietnica Boga, który mówi, nigdy miłość nie ustanie. Ja Ci ją będę zawsze dawał, chociaż po ludzku może Ci się czasem wydawać, że właśnie jakby się kończy, że Ty już sam z siebie jej nie masz, ale Bóg jest, który Ci ją da. To jest po prostu taki moment, w którym trzeba krzyczeć, Jezu, przychodź z łaską. Nie tylko sakrament małżeństwa. To tak samo działa w sakramencie święceń. Albo we wszelkiego rodzaju ślubach zakonnych. Są takie momenty, że mi, czy Krzysztofowi, wydaje się, że miłość jakby już ustała, że już nie ma. No, Ale wtedy jest On, którego miłość nigdy nie ustaje i który On może wkroczyć i ją dać na nowo. Jeszcze raz, jeszcze raz. Z całą taką pasją i siłą jeszcze raz dać. W tym sensie prawdziwe jest zdanie, że miłość nigdy nie ustaje, bo On w każdym sakramencie ci obiecuje, że będzie ją dawał ciągle. I druga refleksja, którą chciałbym się podzielić, też taka bardzo praktyczna, to wydaje mi się, że my mamy taki lęk, że kogoś miłość ustanie wobec nas, kiedy pozna prawdę o nas. Kiedy pozna historię naszych grzechów, słabości, wad. Kiedy to pozna, ten drugi tak w pełni doświadczy, zobaczy, to jego miłość ustanie. Dzisiaj się kochamy. Dzisiaj próbujemy budować miłość, ale ja wiem, co ja mam w swojej historii i bardzo się boję, że jego miłość ustanie, kiedy pozna moją historię. Dzisiaj rozmawiałem z dwoma księżmi, siedzieliśmy obok siebie w trójkę i tak do jednego księdza dyskutowałem o tej miłości, która nie ustaje, tak debatowałem z nim, a ten trzeci się tak przysłuchiwał obok temu i w pewnym momencie wyciągnął telefon i zaczął grać w sapera. Patrzymy się na niego i mówi, tak nudno o tym gadacie, że zacząłem grać w sapera, to po pierwsze. A po drugie, tak sobie myśli, gra w tego sapera i do nas mówi. To wydaje mi się, że z małżeństwem, z taką poważną relacją jest trochę jak z grom z sapera. Kiedy się w saperze wygrywa? Kojarzycie tą grę saper? W saperze nie wygrywa się, kiedy miny znikną z planszy. Kiedy się miny usunie, kiedy min nie będzie. Sapera wygrywa się wtedy, kiedy oznaczy się wszystkie miny flagami i wie się, że już tam nie można kliknąć i wszystkie miny są znane. I on mówi, ten nasz kolega ksiądz, to chyba tak jest właśnie z tym małżeństwem, że to jest taka historia grania razem w sapera i odkrywania różnych tych swoich min, min żony, min męża, oznaczania ich i często wcale nie usuwania, nie łudzenia się, że one znikną, nie będzie tych słabości, nie będzie tych defektów, nie będzie tych ułomności, tylko sobie je wszystkie pooznaczaliśmy. Już wiemy, gdzie nie wchodzić, gdzie się nie pakować. Pooznaczaliśmy, to wystarczy. Ja bardzo często tak przeżywam tą pierwszą formę aktu pokutnego, kiedy my mówimy, uznajmy przed Panem Bogiem, że jesteśmy grzeszni. Czyli po prostu oznaczmy sobie nasze miny. Tak naprawdę po to, żeby Pan Bóg tam akurat mógł się wpakować, bo On w słabości się przychodzi z łaską. Nie, to nie jest powiedziane, usuńmy te winy, sprawmy, żeby one znikły. Uznajmy nasze słabości, czyli pooznaczajmy je sobie. I w tym sensie to jest jakaś taka dobra nowina, że można z kimś zbudować tak głęboką i dojrzałą relację. Że ktoś po prostu będzie chciał i będzie umiał i będzie mógł oznaczyć te różne moje miny. Ja oznaczę jego i on, ta miłość nie ustanie, będzie zwycięska, wygrana, tylko po prostu oznaczy słabości. Miłość wcale nie musi ustać, kiedy człowiek mierzy się ze słabością, z grzechem, z błędem, z trudnością w historii. Można tak kochać, że to nie ustaje. Ksiądz Franciszek Blachnicki, założyciel Ruchu Światło Życie, bardzo często w kazaniach do oazowiczów mówił o takim źródełku, które gdzieś tam widział w Niemczech. I to źródełko wyglądało tak, że miało taką obramowanie, taką obramówkę z kamienia i na tych kamieniach było napisane: proste jest moje zadanie, dawanie i tylko dawanie. No bo źródełko zasadniczo tak może daje wodę, daje wodę, daje wodę, daje wodę. Proste jest moje zadanie, dawanie i tylko dawanie. To jest właśnie o Panu Bogu. Że Bóg mówi, daje miłość, daje miłość, daje miłość, daje miłość. Nie ustaje Boga miłość, nawet wtedy, kiedy mi się wydaje, nie, no mi już chyba ustaje. No, tobie tak, ale Jemu nie. Więc wołaj, żeby On przyszedł i proś też o takiego kogoś, kto będzie kochał jak On, to znaczy będzie potrafił oznaczyć słabości i nie ustanie w miłości.
I dochodzimy do całego clue serii. Miłość, która jest najważniejsza, bo jest źródłem naszego uświęcenia, przemienienia. Kiedy mówimy, że sakrament małżeństwa jest sakramentem, to w pierwszej kolejności właśnie chcemy powiedzieć o tym, że jest drogą uświęcenia tych dwojga ludzi, którzy wchodzą w tę relację, którą Pan Bóg związał łaską sakramentalną. Dla tych osób to staje się taką drogą ich wzajemnego uświęcenia, czyli inaczej mówiąc, prowadzą się wzajemnie ku zbawieniu. To jest ich droga prowadząca do nieba. Dlatego też sakrament małżeństwa jest wśród tej grupy sakramentów, którą nazywamy sakramentem uświęcenia. Ale też tę grupę nazywamy inaczej sakramentami w służbie komunii i posłania wiernych. To też chodzi o to, że to są takie sakramenty, które służą nie tylko dla tej dwójki osób, żeby dla nich to była droga uświęcenia, ale również to są sakramenty, które służą wspólnocie Kościoła, służą innym, stają się znakiem dla kogoś innego, żeby im pomóc w osiągnięciu zbawienia. I na koniec, zastanawiając się właśnie nad tym, co to znaczy, że miłość jest najważniejsza, chcielibyśmy popatrzeć właśnie na tę miłość małżeńską z perspektywy tych dwóch dróg. Drogi wzajemnego uświęcenia małżonków i drogi uświęcania innych dzięki małżeństwu, tej drogi posługi innym. Najpierw, co to znaczy, że to jest sakrament uświęcający tych małżonków? Nie wiem, czy kiedykolwiek się nad tym zastanawialiście, co to znaczy przyjąć zbawienie, być uświęconym. Ja zawsze wracam tutaj do słów Pana Jezusa z ostatniej wieczerzy, z Ewangelii świętego Jana, gdzie On będzie mówił, że zbawienie, świętość, niebo to znać Ciebie Ojcze i tego, którego posłałeś na świat. Znać Ciebie Ojcze. Inaczej mówiąc, zbawienie, niebo to jest widzenie i przyjmowanie Boga w pełni, według miary wyznaczonej przez moją ludzką naturę. Ja całym sobą, wszystkim kim jestem, przyjmuję obecność Boga. Ale każdy z nas, ze względu na to, że jest inny, będzie miał w jakimś sensie inne niebo. Nie mniejsze, większe. To jest przyjęcie Boga całym sobą, według swojej miary. Tylko, że miary są różne. Bo ja jestem inny niż Jacek. Jestem inny niż każdy i każda z was. Więc każdy z nas będzie w niebie całym sobą przyjmował Boga według własnej poznanej miary. I droga tego uświęcania, sakrament małżeństwa jako sakrament uświęcania, to takie wzajemne służenie sobą, drugiej osobie, że ja drugiej osobie pomagam rozwinąć cały potencjał, całą miarę jej życia, żeby ona mogła w pełni sobą przyjąć obecność Boga. Ja wiem, że na razie się to może wydawać trochę abstrakcyjne, ale spróbuję tak trochę konkretnie. Innymi słowy mówimy o tym, co nazywamy w języku kościelnym takim terminem powołanie. Ja wiem, że jak słyszymy powołanie, to od razu sobie myślimy zawód. To znaczy moje powołanie to jest to, co ja będę robił kiedyś w życiu. Jaki ja będę miał zawód? Jestem powołany do bycia lekarzem, jestem powołany do bycia nauczycielką, jestem powołany do bycia księdzem. Oczywiście jeszcze nigdy w życiu nie słyszałem o powołaniu do bycia hydraulikiem albo powołaniu do bycia sprzątaczką. Jakoś mamy takie wrażenie, że niektóre zawody to są powołania, inne zawody to nie są powołania, ale jakby wiecie, co jest clue, jakby wspólnym tego wszystkiego, że myślimy o powołaniu jako o takim planie Pana Boga, który ma dla mnie i ja muszę w swoim życiu odkryć, jaki jest Jego pomysł, jak odkryję, jaki On ma dla mnie pomysł i jakby trafię, to wtedy będę szczęśliwy. Jak się pomylę, to bardzo mi przykro. To jest fatalny sposób myślenia o powołaniu. Spróbujcie o powołaniu pomyśleć dokładnie od drugiej strony. Czyli nie o pomyśle Pana Boga na to, co ja mam w życiu robić, tylko na odkrywaniu tego, kim ja jestem i jaki ja jestem. Moje powołanie odkrywam przez poznawanie siebie. Przez poznawanie siebie. Najpierw na tym poziomie najbardziej naturalnym, wynikającym ze stworzenia. Ja najpierw poznaję, jaka jest moja miara. Wtedy, kiedy poznaję moją historię, rodzinę, miejsce, kraj, w którym przychodzę na świat, okoliczności, kiedy poznaję moje właściwości zdrowotne, fizyczne, to jak jestem stworzony. Pierwszą miarę wyznacza sam fakt stworzenia z całym konkretem tej prawdy. Wobec niektórych rzeczy to jakby od razu widzimy, nie? Jak ktoś rodzi się bardzo i potem rośnie, ale jest bardzo niski, tak by mówimy, no nie masz powołania do bycia koszykarzem. Jakby czujemy, dlaczego nie ma powołania do bycia koszykarzem? No bo warunki fizyczne ci na to nie pozwalają. Po prostu. Ja ewidentnie nie mam powołania do bycia muzykiem. Nie dlatego, żebym nie chciał i żebym się nie starał. No po prostu to, jak jestem stworzony, sprawia, że nie da się. Jak byłem na kursie lektorskim, to wtedy ksiądz mi powiedział na egzaminie ze śpiewu psalmu responsoryjnego, że mam pod karą ekskomuniki i zakaz śpiewania w kościele. Nie wiem, czy już jestem ekskomunikowany, bo czasami to robię, ale, nie, ale jakby myślę, że czujecie, w czym jest rzecz. Nie? Niektóre rzeczy jakby od razu łapujemy, że wiemy, że po prostu to nie jest na moją miarę. To nie jest na moją miarę. Taki jestem. Więc najpierw odkrywam tę moją miarę w tym, co naturalne i stworzone. Potem muszę się przyglądnąć, to jest taki drugi krok, do rozpoznania tego, w jaki sposób Bóg działa w moim życiu wewnętrznym. To znaczy, co Pan Bóg jakoś odsłania, pokazuje mi, do czego mnie zaprasza, co w samym Bogu mnie najbardziej pasjonuje. Pomyślcie sobie trochę o Bogu jak o takim kalejdoskopie. Jak się go przekręca, to zaczynamy odkrywać bogactwo Boga. I są takie obrazy, które mówimy, wow, to mnie jakoś przykuło moją uwagę, to mnie zachwyciło. Bóg w naszym wewnętrznym życiu odsłania cały swój koloryt i są takie rzeczy, które mnie jakoś szczególnie pasjonują, pociągają. I to jest element tej miary, którą odkrywam. Do czego, do jakiego konkretnego sposobu naśladowania Boga w moim życiu jestem zaproszony. I po trzecie, Pan Bóg zawsze zaprasza nas do relacji, to znaczy do tego, żebyśmy kochali. I trzeci wymiar tej miary, tego mojego pełnego potencjału odkrywam w tym, jak kocham drugiego. Chodzi o to, że każdy z nas odkrywa jakieś ubóstwo w świecie, któremu chce posłużyć, które chce jakoś wypełnić, któremu chce ofiarować miłość. Przez ubóstwo nie rozumiem tutaj tylko ubóstwa tego ekonomicznego. Rozumiem tutaj właśnie jakiś pewien brak, który ja swoją miłością chcę wypełnić, zaspokoić. I odkrywając to, jakie ubóstwo mnie szczególnie przyciąga, żebym mu usłużył, odkrywam też, gdzie jest moja miara. Gdzie jest właśnie ta pełnia, która mnie samego wypełni. Weźcie sobie właśnie te trzy rzeczy. Miara wynikająca z tego, jaki jestem w stworzeniu. Miara wynikająca z tego, co jakoś w Bogu szczególnie mnie zachwyca. I miara wynikająca z tego, jakiego rodzaju ubóstwo chciałbym szczególnie wypełnić. Jak będzie w tych trzech rzeczach będziesz się rozwijał, to da ci szczęście. To da ci spełnienie. Tym jest niebo. I teraz małżeństwo jako droga do uświęcenia to jest rozwój w tych trzech sferach. Jeżeli ja znajdę taką osobę, która swoją miłością pozwoli mi w pełni zaakceptować to, kim jestem, bo to wynika ze stworzenia. Pozwoli mi odkryć moje piękno i moje ograniczenia. Przyjmie mnie z moimi brakami i wadami. Tym, co wydawało mi się, że jest jakąś moim oszpeceniem, a ta osoba mi powie, kocham Cię w tym, przyjmuję Cię z tym, co do tej pory było dla Ciebie jakimś brakiem. Jesteś dla mnie piękny, zaafirmuje mnie. Ta osoba druga pozwoli mi odkryć, czy pomoże mi odkryć ten koloryt Boga, który mnie jeszcze bardziej będzie zachwycał. Będzie mi pomagała w zbliżaniu mnie do Pana Boga, do naśladowania Go w tym kolorycie, w tym, co ja w Bogu szczególnie odkryję się i zachwycę. I w końcu ta osoba pomoże mi w dawaniu właśnie miłości. Ja też w tej osobie będę odkrywał jakieś braki, to ubóstwo, które będę mógł wypełniać swoją miłością. Dlatego ja zawsze będę do tego wracał tysiące razy, jak mnie ktoś pyta, czy jest jakikolwiek sprawdzian tego, czy ta druga osoba jest dla mnie, to ja zawsze mówię tylko jeden. Zobacz, czy przy tej osobie i dzięki tej osobie stajesz się piękniejszym człowiekiem, to znaczy żyjącym bardziej na swoją miarę. Czy dzięki tej drugiej osobie i przy niej stajesz się piękniejszym człowiekiem, to znaczy takim, który zna swoją miarę i żyje na swoją miarę. To jest jedyny taki papierek lakmusowy powiedzenia, czy to jest ta relacja. I w tym sensie małżeństwo jest najważniejsze, miłość małżeńska jest najważniejsza w tej relacji, bo ona urzeczywistnia to uświęcenie, drogę do wypełnienia całego mnie według mojej miary. Jest taki tekst, który mówi, w niebie i naparstek, i wiadro będzie pełne. I naparstek, i wiadro będzie pełne. Każde według swojej miary. Każdy będzie w pełni szczęśliwy na swoją miarę, którą odkryje i wypełni Bóg.
Małżeństwo jest sakramentem uświęcenia, o tym mówił Krzysztof, ale jest też sakramentem posłania, albo inaczej byśmy powiedzieli misji. Tak mówi katechizm. Co znaczy to sformułowanie misji, posłania? W 1161 punkcie katechizmu jest powiedziane tak. Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Ta myśl katechizmowa jest oczywiście stworzona na podstawie Nowego Testamentu, listu do Efezjan, gdzie słyszymy na przykład: mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół. To znaczy, jest takie jasne przekonanie, że to miłość, jaką ma Pan Bóg do Kościoła, do ludzi, do nas, odbija, pokazuje właśnie miłość między małżonkami. Mówiąc jeszcze prościej, małżeństwa to są takie chodzące przypowieści o tym, jak Pan Bóg kocha Kościół. Jezus nauczał w przypowieściach i gdybyśmy dzisiaj powiedzieli: Panie Jezu, opowiedz nam dzisiaj przypowieść, tak jak kiedyś opowiadałeś przypowieści o Królestwie Bożym, to Jezus by odpowiedział: pewnie, że opowiem. Tylko nie mówiłby o owcach, o dobrym pasterzu czy o ziarnie, tylko powiedziałby: słuchaj, jeśli chcesz posłuchać przypowieści o Królestwie, przypowieści o tym, jak ja kocham Kościół, to idź na kawę do małżeństwa. To spotkaj się z jakimś małżeństwem. To staraj się podglądać, jak małżonkowie siebie nawzajem kochają. Bo w miłości małżonków można odkryć, dostrzec, zrozumieć, jak Pan Bóg kocha Kościół. Wierzycie w to? Że małżeństwa to są opowieści o miłości, jaką Bóg ma wobec nas, wobec człowieka. Ja bardzo lubię odprawiać msze święte w górach, na szczytach czy pod szczytami. Między innymi dlatego, że lubię góry i msze, ale też jest ważniejszy powód, że jak wtedy siedzimy na takiej mszy świętej, ja tam jestem przy tym ołtarzu polowym, młodzież czy starsi siedzą obok mnie, to wszyscy na początku mamy taki zachwyt, jak te góry opowiadają o Bogu. Nie trzeba wielkiej filozofii, żeby od razu zrozumieć, że Bóg musi mieć w sobie majestat, wielkość, potęgę. No bo jak patrzysz na te góry, ich majestacie, wielkości i potędze, to właśnie myślisz, jaki musi być Bóg, który stworzył te góry. Góry świetnie pokazują majestat, chwałę, potęgę Boga. Ale zawsze mam wtedy takie przekonanie, że ci ludzie, którzy siedzą przy tym ołtarzu i ja, i tak 100 razy lepiej objawiają Boga, pokazują Boga. Bo Bóg jest miłością, a ja i ci ludzie na tej mszy potrafimy kochać, a góry nie. Te kamienie nie umieją kochać. Nie? I nie objawią Boga, który jest miłością. Objawią Boga, który ma majestat, potęgę. Ale ten najważniejszy przymiot Boga, miłość jest najważniejsza, objawia człowiek. Bo człowiek umie kochać. Nie? My pokazujemy Boga, jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, mamy też możliwość pokazywania Pana Boga. Żyłem jakoś od paru dni tym zdaniem katechizmu, że miłość małżonków pokazuje miłość Boga do Kościoła. Wiecie, że prowadzę 3 wspólnoty, w nich się formuje Oaza, duszpasterstwo absolwentów świętego Benedykta, i 3. wspólnotą jest krąg rodzin. Prowadzę 1 oazę rodzin. I napisałem do tego kręgu rodzin, do tych 5 moich małżeństw, z takim zadaniem. Kochani, napiszcie mi w prywatnej wiadomości, co miłość pozostałych 4 małżeństw w waszym kręgu mówi wam o miłości Pana Boga do Kościoła. Czas do środy wieczór. No i przesłali wczoraj trochę dzisiaj też różnych odpowiedzi. Przepiękne. Pisze jedno małżeństwo. Kiedy patrzymy, już będę pomijał nazwiska, na tamto małżeństwo, to wiemy, że Bóg nas kocha przez wolność, bo oni tak bardzo dbają o wolność w waszym, w swoim małżeństwie. Kiedy patrzymy na tych, to wiemy, że Bóg nas kocha przez łagodność. Oni są świetnymi nauczycielami łagodności Boga. A kiedy patrzymy na tych, to wiemy, co to znaczy przebaczenie, że Bóg kocha Kościół przebaczając. A kiedy patrzymy na tych 4, to widzimy, że Bóg kocha przez zaangażowanie. Jedno małżeństwo w ogóle było cudne, bo porównało wszystkie pozostałe małżeństwa w kręgu do konkretnych ksiąg Pisma Świętego i miłości Boga w tych księgach. I mówią, ci kochają jak Bóg, którego poznajemy w Pieśni nad Pieśniami, ci jak 1 list do Koryntian, 13 rozdział, a ci jak Bóg, którego znam z księgi Ozeasza. Piękni ludzie. No ale właśnie o to chodzi. Nie, że te opowieści w Biblii zakodowane to przecież są o miłości Boga do człowieka i o konkretnych ludziach, którzy potrafią żyć tym słowem, realizować to słowo. Papież Franciszek czasami powtarzał, że jest przekonany, że każdy z ludzi ma do pokazania jakiś fragment Ewangelii. I gdyby była beatyfikacja, to by namalowali twój obraz na tle jakiejś sceny z Ewangelii, którą w życiu zrealizowałeś. No nie? Jakiejś miłości Boga, którą udało ci się pokazać. Jedno małżeństwo tak pięknie odpowiedziało, pozwolę sobie przytoczyć. Mówią tak. No mi się wydaje, że Pan Bóg to kocha nas trochę tak, jak się stroi przyrządy celownicze w karabinku. I mówią mi, piszą, przyrządy celownicze w karabinku stroi się na 2 poziomach. Pierwszy poziom to stroi się ten karabinek, celownik na krótki dystans, tak żeby typowy, wyszkolony strzelec mógł wziąć karabinek i po prostu strzelać. Ale jest też 2 poziom strojenia karabinków. To jest na długi dystans. Wtedy się nie stroi tak typowo, tylko się stroi pod oko strzelca. No bo każdy człowiek ma trochę inne oko, każdy trochę inaczej nosi broń. Więc na długie dystanse trzeba wejść w 2 poziom strojenia. Tak pięknie pisali. Tak jest w życiu. Każdy z nas przez 1 część życia stroi się na krótki dystans, jak obchodzić się z innymi ludźmi. Jak reagować na emocje, jak wchodzić w interakcje. Dzięki temu jesteśmy w stanie tworzyć znajomości i przyjaźnie. Ale może przyjść taki moment w życiu, że trzeba się z kimś nastroić na długi dystans. To się nazywa małżeństwo. Długi dystans. I wtedy trzeba się stroić pod oko. Czyli pod konkretną osobę, a nie tak typowo. Bo to już nie działa. Musisz się dostroić na długi dystans pod konkretną osobę. I mówią, no i właśnie taki jest Pan Bóg. On kocha wszystkich ludzi na świecie. Czyli jest nastrojony do wszystkich tak po prostu na krótki dystans, a jednocześnie każdego kocha indywidualnie i z każdym jest nastrojony na długi dystans. I takimi mi wyszły tam porównania. Nie ma się co bać. Obserwując miłość małżonków, szukać podobieństw do tego, jak Bóg kocha Kościół, jak Bóg kocha człowieka, jak kocha mnie. Bardzo was zapraszam do takiego ćwiczenia. Co was, miłość waszych rodziców, przyjaciół, znajomych, uczy o miłości Pana Boga? Jeśli jesteście w związkach, w narzeczeństwach szczególnie, jaką szczególnie miłość będziecie chcieli pokazywać, będąc tym małżeństwem, o jakiej miłości Pana Boga opowiadać światu? I na koniec, jeśli jesteśmy już małżeństwami, to jest zadanie, które właśnie trzeba zrobić. Pokazać odważnie światu miłość. Miłość Boga do człowieka przez pokazywanie swojej miłości. Tu się nie ma co wstydzić. Trzeba pokazywać swoją miłość. Niech widzą ludzie wasze dobre uczynki i niech chwalą Ojca, który jest w niebie. Niech to będzie widać. To się realizuje, ta część sakramentu małżeństwa w działaniu. Czasem lubię opowiadać, jak nas w seminarium uczyli, że dwa ostatnie sakramenty, czyli sakrament święceń i sakrament małżeństwa, realizuje się w działaniu. Mówił nam ojciec duchowny: chłopaki, po święceniach nic nie będziecie czuć. Odkryjecie moc sakramentu, jak zaczniecie działać. Jak tego słuchałem, przyszedł dzień diakonatu. Ksiądz kardynał Dziwisz tam nałożył na mnie te ręce, wróciłem do zakrystii, dostałem kwiatki od kogoś tam. Już byłem gotowy iść, żeby odbierać następne kwiatki przed katedrę i ktoś mi mówi: Jacek, a pomożesz, bo tam trzeba ławki przenieść z jednej kaplicy do drugiej na nowelu. Ławki? Ja teraz idę po kwiatki. I wtedy sobie przypomniałem, że przyjąłem święcenia diakonatu. Więc na szczęście się nawróciłem. Byłem nosić te ławki. Właśnie jak nosiłem te ławki, to myślałem, jak fajnie być diakonem. Już się cieszyłem. Bardziej nawet niż przy tych kwiatkach, co je potem dostałem, bo się w działaniu realizuje sakrament święceń i małżeństwa. Więc do wszystkich tutaj małżonków, a jest tutaj paru, trzeba teraz iść i pokazywać miłość, bo wszyscy inni chcą was podglądać, jak wy się kochacie i uczyć się, jak Bóg kocha Kościół. To jest wasze zadanie. Pokazujcie nam